opowieści dzikiej treści.
Równo kwadrans do 22, to iskrowy brzmiał sygnał, to znaczy, że to jest czas Piotrka Dziełakowskiego, fotografa przyrodniczego ze Wschowy. Piotrze, oddaję tobie głos, bo ta historia wymaga czasu i na pewno odpowiedzi na pytań. Ja tylko też w imieniu paru komentujących chciałabym, żebyś odpowiedział na pytanie, dlaczego żurawie nie atakowały lisa? Tobie już oddaję głos.
To znaczy, kiedy mam odpowiedzieć na to pytanie? Przed historią czy po historii? Może po historii,
trakcie,
tak?
Albo w trakcie historii, jak uznajesz.
Dobrze, dobrze. Historia jest z jednej strony taka naturalna, taka, no, która pokazuje, jak działają mechanizmy przyrody. One są nieraz brutalne, nieraz są bardzo piękne, ale w rezultacie jakby pokazują te znaczenie, te wzajemne oddziaływanie się gatunków czy organizmów na siebie. No. I ciężko mi, no właśnie zastanawiam się, jak zacząć, bo przed audycją zastanawiam się, jak zacząć w ogóle tą historię, bo na pewno część słuchaczy śledzi stronę Żura w lesie, gdzie jest jeden z tych pierwszych streamingów, czyli tego tak zwanego podglądu na żywo z gniazda żurawia. I ten rok zakończył się bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że do gniazda. Powiem tak, zaczęło się od tego, że kiedy badałem przed gniazdowaniem żurawik, wpadałem poziom wody, to wokół gniazda było, w jednym miejscu było 26 cm wody, z drugiej strony było 31, a wydaje mi się, że bardziej na prawo, jakbyśmy patrzyli na kamerę, bardziej na prawo było prawie 40 cm wody. Żurawie to są takie ptaki, które uwielbiają, jak kiedy poziom wody jest około 19 do 25 cm. Z takich badań wynika, że to jest taka najlepsza dla nich woda. I na pewno ta głębokość ma dla nich znaczenie. I wszyscy czekali, każdy oglądał tego pięknego żurawia, tą piękną parę, która mozolnie dzień po dniu wysiadywała, ogrzewała te dwa piękne, duże, prawie 10-centymetrowe jaja i każdy czekał, kiedy się wyklują, tak to było w poprzednich latach, dwa piękne, młode pójdą w świat i rodzice będą je wyprowadzać, ale niestety pamiętam, jak rozmawiałem z kolegą, z Markiem Wąsowiczem z nadleśnictwa i mówię, Marku, słuchaj, woda spada i to widać, ktoś, kto śledził na bieżąco ten streaming, widział, że po prostu ta woda cały czas schodzi. To było widać, że na sam końcu praktycznie żurawie siedziały już tylko praktycznie wokół nie było wody. I proszę mi wyobrazić sobie, że dzień przed tym smutnym wydarzeniem na gniazdo przywędrował zaskroniec, taki dosyć duży, fajny zaskroniec i oczywiście dostał ostrego łupnia po plecach od żurawia i pamiętam, żeśmy opublikowali to piękne zdarzenie, bardzo ciekawe zdarzenie, co się dzieje, kiedy przychodzi na gniazdo żurawia zaskroniec i dostał po łbie, że tak, że uciekł bardzo szybko, całe szczęście nic mu się nie stało, bo wiem, że żuraw potrafi nieraz go, takiego małego zaskońca gdzieś tam naprawdę uderzyć i nawet zabić i później go zjeść. I co się stało? Rano dzwoni do mnie kolega, mówi, Piotrze, Jacek, który zajmuje się streamingiem technicznym, mówi, Piotrze, zobacz, co się dzieje na gnieździe. Wchodzę na gniazdo, patrzę, że siedzi lis. Siedzi lis na gnieździe i akurat jak włączyłem ten podgląd na mojej telefonie komórkowym, akurat zauważyłem, że już zjadał drugie jajo, tego pierwsze nie, od razu wrzuciłem historię, żeby zobaczyć całe to wydarzenie. I jak się okazało, no żuraw nagle chyba zobaczył tego lisa, czyli musiał go zobaczyć, bo widać, że nagle się zaniepokoił. Lis zaatakował. Teraz pytanie, czy zaatakował żurawia? Tego nie wiem, czy po prostu zrobił stary numer, żeby wypędzić żurawia. Stanął, jak można zobaczyć na filmie, stanął na tym gnieździe, zrobił takie okrążenie wokół tego gniazda, jakby chciał pokazać żurawiom, że on tutaj jest w tej chwili i będzie po prostu w tej chwili pilnował tej swojej zdobyczy, bo tak potraktował te jaja jako swoją zdobycz. moja koleżanka, która jest przyrodnikiem, twierdzi, że to prawdopodobnie jest lisica, która w tej chwili niedawno, przecież teraz młode, teraz się pewnie urodziły młode liski i pewnie głodna i szukała dla tych biednych lisków jakiegoś pokarmu i to dla nich, dlatego dla tej lisicy był taki, no taka prawdziwa zdobycz. Halo?
Wszystko w porządku, to tutaj dzisiaj po prostu gadżety leśne idzie. Aha. Już chyba trzeci raz spadły, ja nie wiem, co się dzieje. Taka energia się kumuluje w studiu.
I proszę sobie wyobrazić, że właśnie żurawie, które... które zaraz oczywiście był ten krzyk, ten najważniejszy krzyk żurawia, który alarmuje, że coś się dzieje tego drugiego żurawia. Na gnieździe pojawiły się dwa żurawie i zaczęły rozpościerać skrzydła, zaczęły głośno krzyczeć, żeby tego lisa przegonić. Wiadomo, że lis jest drapieżnikiem. Żuraw boi się lisa, ponieważ w takiej sytuacji, kiedy nie ma wody, lis spokojnie dałby sobie radę. Być może nawet jakby te żurawie wiedziały, że muszą zaatakować, to i tak miały taką obawę, że nawet konfrontacja z lisem, z zębami lisa może spowodować nawet jakąś poważną ranę. A poważna rana w przyrodzie to nie jest tak, że żuraw pójdzie do lekarza i za chwilę zagoi. Poważna rana dla żurawia kończy się po prostu śmiercią. Więc czy lis by go zranił, czy nawet go na tyle zaatakował, że zabiłby żurawia, to dla żurawia i tak ta konfrontacja mogłaby się źle skończyć. Stąd żurawie przez tysiące lat ewolucji wykształciły w sobie pewne zachowania. I proszę mi wiedzieć, żurawie zachowały się książkowo, bo ktoś, kto kiedykolwiek naszedł, żurawie, które wodzą młode, to zauważył, że strategią żurawi, bardzo ważną strategią żurawi jest to, że jak się pojawi drapieżnik, to żurawie zostawiają młodego, nie dlatego, że go nie kochają, o ile tak to można powiedzieć antropomorficznie, ale ja tak będę mówił, że nie dlatego, że go nie kochają, tylko dlatego, że taka jest strategia ochrony młodych, czyli zostawić młodego, młody przykucnie, schowa się, a para żurawi stara się wyciągnąć drapieżnika jak najdalej od tych młodych, czyli wydaje, że są, albo że są podkulawione, żeby drapieżnik, pomyślał sobie, jest jakiś uszkodzony żuraw, to może będzie moją dobrym pokarmem. W tym sposób odciągają. I proszę zauważyć, że właśnie tak przy gnieździe było. Żurawie rozkładały skrzydła, starały się zwrócić uwagę na siebie, tego lisa, żeby odciągnąć go z gniazda. Właśnie dlatego, że tak ich nauczyła ewolucja, żurawiki, żeby odciągnąć tego drapieżnika od siebie, od gniazda, przepraszam, przyciągnąć do siebie, a odciągnąć od gniazda. I one, proszę zobaczyć, proszę raz, dwa razy, trzy razy poglądać, proszę zobaczyć, żurawie starały się zwrócić na siebie uwagę. Bardzo głośno krzyczały, nie dlatego, że wołały tam kolejne inne żurawie. Właśnie krzyczały po to, żeby lis usłyszał, słuchajcie, słuchaj lisie, ja tu jestem, możesz na mnie zapolować, możesz mnie zjeść. I żurawie doskonale o tym wiedziały. I to jest taka już bardzo ważna cecha i to gwarantuje, że zawsze młode, dzięki to właśnie temu fortelowi, który wykonuje wiele innych gatunków ptaków, te młode przetrwają i udaje im się przetrwać. I właśnie taka sytuacja wydarzyła się na gnieździe. Kiedy lis wszedł, proszę zobaczyć, oglądnąć jeszcze raz dokładnie, kiedy lis wszedł na gniazdo, zaczął się zajmować jedzeniem poszczególnych jaj, te żurawie starały się zrobić to, czego nauczyła ich natura, co nauczyli ich, co mają w głowie od setek tysięcy lat, że właśnie musimy odciągnąć drapieżnika od gniazda, że w naturze walka z drapieżnikiem nie ma najmniejszej szansy, że skończy się po prostu dla nich śmiercią, a najlepszym sposobem na lisa jest spróbować ściągnąć jego uwagę na siebie. I tak się właśnie stało przy gnieździe. I niestety ja nie winię tutaj lisa, jest to naprawdę pod względem naukowym bardzo, bardzo ciekawe, unikalne nagranie. Ludzie, ja się cieszę, kiedy czytam takie komentarze, że ludzie związali się z tymi żurawikami, bo to jest fajne, to jednak pokazuje to, co ostatnio rozmawialiśmy na poprzedniej audycji, że czy ten streaming jest ważny, czy on daje jakieś tam pozytywne rezultaty. Jednak daje, że my oglądając tą piękną rodzinę, która tak pieczołowicie pracuje nad wysiadywaniem jaj, my się przywiązujemy do nich. Po prostu sądzę, że też utożsamiamy pewne cechy zachowania jakby z nami. I stąd ta boleść, taka jakby złość do tego lisa. Naprawdę bądźmy źli na siebie, bo to, że opada woda na mojej Kambodży, to jest wynik niestety człowieka, melioracji, bo lasy naprawdę tu w Oszukowice walczyło bardzo mocno, żeby ta woda jednak napłynęła, ale niestety kilka lat temu ktoś tam wykopał bardzo głębokie rowy i ta woda po prostu spływa i szkoda, naprawdę szkoda, bo ten rok chyba pokaże nam, proszę mi wierzyć, że bez wody po prostu te nasze żurawie, nie tylko żurawie, bo tu nie chodzi o żurawie, to chodzi o nas, o nasze zdrowie, że tej wody po prostu nie ma i ten lis jest teraz dla mnie takim najważniejszym symbolem i cieszę się, że wszędzie pokazują mi w telewizji tego lisa, bo tu trzeba, pamiętam i tu mam prośbę, żebyśmy zwrócili uwagę nie na lisa, który zjada te biedne jaja, te młode w tych jajach, tylko właśnie na ten problem tej wody, że lis pojawił się, proszę mi wierzyć, ja oglądałem różne sytuacje, jak jest woda dosyć głęboka, lis nie zdecydowałby się na penetrację tego czynowiska, bo by dostał nieźle po nosie od żurawi, bo musiałby dopłynąć do gniazda, a płynąc stałby się bezbronny i sądzę, że dostałby po głowie od żurawi. Ale w przypadku, kiedy jest na suchym lądzie, niestety konfrontacja dla żurawi jest praktycznie zgubna i nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę z punktu widzenia nawet takiego interesu typowo żurawiowego nie ma sensu i jest z góry skazana na przegraną. A woda pokazuje tu, i to jest taki sonny rok, bo proszę pamiętajcie, proszę zwrócić uwagę i pamiętajcie o moich słowach, że ten rok może być bardzo, mam nadzieję, że coś, że się zmieni, że jednak spadnie deszcz, ale ten rok może być bardzo, bardzo ważny w sensie wody, bo nie było, w tamtym roku była susza, po tym roku była bezśnieżna zima. Proszę mi wierzyć, te wszystkie burze piaskowe, które są, to nie jest piasek na Cechary. Może gdzieś tam jakiś przyleci. To jest nasz piasek wydmuchiwany, ponieważ zazwyczaj w kwietniu była wilgotna gleba, a teraz jest sucha. Ten wiatr wydmuchuje naszą glebę, nasze urodzajne gleby i za chwilę nie będzie mieć nic. Będzie mieć to, co się w Hiszpanii się dzieje, że tam po prostu nie ma w tej chwili ileś procent pól uprawnych nie nadaje się w tej chwili do użytku. I zróbmy coś, bo nadal melioracja pracuje. Nie wiem, zróbmy coś, że te gniazdo żurawia niech będzie takim symbolem właśnie tego, że zróbmy coś z tą wodą. Nie chodzi już nawet o te gniazdo, tylko właśnie o to. Chodzi, że woda, tak zawsze powtarzam, woda to życie i tego się trzymajmy, bo to może być naprawdę przełomowy rok. W sensie może nie wiem, czy nic wielkiego się nie wydarzy, ale może być przełomowy rok, który doprowadzi do tego, że zaczniemy całkowicie inaczej myśleć o wodzie. Bo na razie odkręcamy kran i jest woda. Zakręcamy go i wiemy doskonale, że jak go odkręcimy powtórnie, ta woda poleci. Ale czy tak będzie dalej, nie mam pojęcia. No i tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ja dobrze odpowiedziałam na to pytanie, czy nie, ale jeszcze mnie emocje trzymają.
Jeśli słuchacze audycji i ci, którzy śledzili streaming, będą mieć pytania, to zachęcamy do odwiedzenia strony Między Nami Zwierzętami, ale przede wszystkim strony Człowiek i Żuraw, bo tam na bieżąco, Piotrze, też komentujesz, opowiadasz, piszesz też o streamingu i jeśli ktoś będzie miał pytania, to zachęcamy po prostu do zadawania za tydzień audycja Między Nami Zwierzętami znów na antenie. I być może wtedy odpowiesz na kolejne pytania. Dziękuję bardzo. Piotr Dziełakowski, fotograf przyrodniczy i taki ojciec chrzestny tego streamingu. Trzymamy kciuki za kolejne lęgi, za kolejne żurawie i za wodę. Dziękuję, Piotrze. Dobrej nocy.
Między nami zwierzętami.
Dziękujemy bardzo. Andrzej Pijanowski, Tomek Oszmiański, Izabela Kwiatkowska, Małgorzata Nabel-Dybaś. Do usłyszenia za tydzień.
Thank you.